okazję dzisiaj głosić właśnie do was to kazanie. Tym bardziej cieszę się, że mogę usłużyć słowem tutaj w zborze w Bydgoszczy. Właśnie jedną z osób, które najbardziej wpłynęły na moje kształcenie warsztatu kaznodziejskiego, był wasz pastor Samuel, więc cieszę się, że tutaj w tym zborze mogę właśnie dzisiaj to wykorzystać. Dzisiaj już brat Piotr mówił właśnie o pięknej pogodzie, jaką dzisiaj mamy. To jest jedna z tych rzeczy, z którymi właśnie lato nam się kojarzy. Natomiast inna rzecz, z którą lato nam się często kojarzy, to odpoczynek. Czas urlopów, wakacji, wyjazdów. Natomiast odpoczynek też jest ciekawym tematem, bo wcale nie jest tak łatwy, jak nam się wydaje. Nie wystarczy po prostu się rozleniwić, żeby odpocząć. Bo czy macie takie dni, kiedy czujecie przemęczenie? Albo takie dni, kiedy przytłaczają was zmartwienia? Czy są takie momenty, kiedy czujecie, że macie zbyt dużo na głowie? Zdziwiłbym się, gdyby ktokolwiek powiedział tutaj, że nigdy nie ma takich momentów w swoim życiu. Więc skąd się to bierze, że wszyscy tego doświadczamy? Czy w ogóle nie odpoczywacie? No, zakładam, że raczej tak nie jest. Pewnie odpoczywacie, ja również odpoczywam, natomiast mimo to często nie jesteśmy wypoczęci. Co więcej, nawet ci, którzy wydawałoby się najlepiej wiedzą, jak bardzo człowiek potrzebuje odpoczynku, często nie mają go wystarczająco. Bowiem w 2023 Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich przeprowadził ankietę na ten temat i okazało się, że większość lekarzy w Polsce jest niezadowolonych z powodu przepracowania i przemęczenia. Więc skoro zarówno my, zwykli ludzie, jak i ci, którzy wiedzą dużo więcej od nas o zdrowiu, nie wiemy, jak odpoczywać i ciągle nie jesteśmy wypoczęci, to pojawia się pytanie właśnie, dlaczego odpoczynek jest dla nas takim wyzwaniem i co zrobić, żebyśmy mogli faktycznie wypocząć? Tym bardziej jest to poważna kwestia, bo wiemy, że nie tylko nasze ciało potrzebuje odpoczynku, ale również i nasza dusza. Dlatego chciałbym pochylić się dzisiaj nad tematem tego, jak zadbać o prawdziwy odpoczynek, czym jest odpoczynek w Panu i dlaczego jest on nam tak potrzebny. I w tym celu chciałbym spojrzeć właśnie na fragment z listu do Hebrajczyków dotyczący wejścia do Bożego odpoczynienia. Zaczyna się on od wersetu 3:12 i ciągnie aż do 4:16. Jednak zanim go przeczytam, chciałbym zwrócić jeszcze na moment uwagę na kontekst tego listu. Na ogół przy listach mówilibyśmy tutaj o tym, kto go napisał i do kogo, jednak jest to list o tyle nietypowy, że autor nie identyfikuje w nim jednoznacznie ani siebie, ani swoich adresatów. Natomiast z jego treści możemy domyślić się, że jest on dobrze zapoznany z treścią Starego Testamentu, zwłaszcza z Torą, do której bardzo swobodnie się odnosi i sposób, w jaki przedstawia te informacje jako coś wręcz oczywistego, sprawia, że możemy zakładać, że jego odbiorcy również są dobrze zaznajomieni z tymi treściami, prawdopodobnie są w takim razie właśnie Żydami. Stąd też nazwa Hebrajczyków, ponieważ list jest skierowany do nawróconych Żydów przede wszystkim. I list ten całościowo służy właśnie jako obraz tego, jak ważne jest wytrwać w wierze, jak powinno opierać się to o osobę Jezusa Chrystusa i jego zbawcze dzieło. Występują w nim liczne porównania do postaci czy konceptów ze Starego Testamentu, które mają na celu wywyższenie Chrystusa, pokazanie, jak to wszystko prowadzi do Niego i objawia Jego chwałę. Tak jak w fragmencie poprzedzającym, ten, o którym będę mówił dzisiaj, autor mówi właśnie o wyższości Chrystusa nad Mojżeszem jako obraz tego, jak większe jest nowe przymierze od prawa, ale też ostrzegał właśnie przed buntem podobnym Izraelitom, którzy nie weszli do odpocznienia Bożego ze względu na swoje nieposłuszeństwo. Tak tutaj właśnie poszerza to, czym jest właściwie Boże odpocznienie, jak możemy do Niego wejść i dlaczego jest to tak ważne, a także jaką rolę ma w tym Jezus Chrystus w roli arcykapłana. Zatem przeczytam teraz ten fragment i zachęcam, żebyście również śledzili razem ze mną ten tekst. Baczcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego, ale napominajcie jedni drugich każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez oszustwo grzechu. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa. jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak podczas buntu. Kto to byli ci, którzy usłyszeli, a zbuntowali się? Czy nie wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Do kogo to miał wstręt przez 40 lat? Czy nie do tych, którzy zgrzeszyli, a których ciała legły na pustyni? A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia Jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni? Widzimy więc, że nie mogli wejść z powodu niewiary. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je usłyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak. I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień. Dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Tak jak wspomniałem wcześniej, odpoczynek wcale nie jest czymś łatwym. W kontekście fizycznego odpoczęcia często stają nam na drodze przeszkody takie jak nadmiar zadań, które bierzemy na siebie, a też brak dyscypliny w nawykach związanych chociażby ze snem czy dietą. Widzimy, że podobny wpływ mają nieposłuszeństwo i niewiara na wejście do Bożego odpocznienia. Dlatego fragment ten od początku wzywa do działania na rzecz wytrwania w wierze. Co więcej, zachęca do tego, żeby to działanie nie było tylko na personalnym poziomie, ale również na poziomie relacji w Kościele. Nie wystarczy, że będę dbać o moją wiarę. Musimy też być baczni i napominać jedni drugich, troszcząc się w ten sposób o otrzymaną wiarę. Ma to być środek walki z zagrożeniem, jakim jest serce, które odpada od Boga i zamyka się naprawdę poprzez oszustwo grzechu. Potraktowanie wezwania do tych starań z taką powagą i pieczołowitością ma uzasadnienie w tym, jak autor określa bycie chrześcijaninem w 14 wersecie 3 rozdziału. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność, jaką mieliśmy na początku. Przynależność do Chrystusa nie wyraża się tutaj jedynie w deklaracji, ale w zaufaniu wyrażonym poprzez posłuszeństwo. W kolejnych wersetach autor kontrastuje tę postawę zaufania i posłuszeństwa z postawą, którą widzieliśmy wśród Izraelitów, kiedy przechodzili przez pustynię przez 40 lat. Autor cytuje tutaj Psalm 95, gdzie Dawid stawia właśnie te wydarzenia w kontraście do posłuszeństwa względem Boga. Będę czytał od wersetu 8 z Psalmu 95. Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Massa na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi. Doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez 40 lat czułem odrazy do tego rodu i rzekłem: lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. Dlatego przysiągłem w gniewie swoim, nie wejdą do odpocznienia mego. Psalmista nawiązuje tutaj do wydarzeń, gdzie widzieliśmy właśnie, jak lud prowadzony przez Boga po pustyni wątpi w Niego, wystawia go na próbę. Możemy o tym przeczytać w 17 rozdziale 2 Księgi Mojżeszowej. Są to wersety od 1 do 7. I wyruszył cały zbór synów izraelskich na rozkaz Pana z pustyni Syn i szli od postoju do postoju i rozłożyli się obozem w Refidim, gdzie lud nie miał wody do picia. I spierał się lud z Mojżeszem, mówiąc: dajcie nam wody do picia. Mojżesz im odpowiedział: dlaczego spieracie się ze mną? Dlaczego kusicie Pana? Ale lud miał tam pragnienie i szemrał przeciw Mojżeszowi, mówiąc: czy dlatego wyprowadziłeś nas z Egiptu, aby przyprawić nas i dzieci nasze i dobytek nasz o śmierć z pragnienia? I wołał Mojżesz do Pana, mówiąc: co mam począć z tym ludem? Niewiele brakuje, a ukamienują mnie. I rzekł Pan do Mojżesza: przejdź się przed ludem i weź z sobą kilku ze starszych Izraela. Weź także do ręki laskę swoją, którą uderzyłeś w Nil, i idź. Oto ja stanę przed tobą na skale, tam na Chorebie, a ty uderzysz w skałę i wytryśnie z niej woda, i lud będzie pił. Mojżesz uczynił tak na oczach starszych Izraela i nazwał to miejsce Massa i Meriba, ponieważ synowie izraelscy spierali się tam i kusili Pana, mówiąc: czy jest Pan pośród nas, czy nie? Tak proste pytanie. Czy jest Pan pośród nas, czy nie? A wyrażające właśnie tak głębokie poczucie i pewnego zagrożenia, zwątpienia w to, że Bóg faktycznie przy nich jest. Mimo tego, że widzimy, czytając tę historię, jak wielokrotnie Bóg pomaga im, przeprowadza ich w tym czasie. Nie jest to jedyna sytuacja właśnie tego buntu, wystawienia Boga na próbę w trakcie tej podróży przez pustynię. Aż wreszcie te wydarzenia kulminują się, gdy Bóg odmawia wejścia do ziemi obiecanej tym, którzy w Niego zwątpili, którzy wystawili w Niego na próbę. Możemy przeczytać to w 4 Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale, wersety 22-23. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakich dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawili mnie na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy mnie znieważyli, jej nie zobaczy. Czytamy tutaj o ludziach, którzy byli synami tych, którym obiecano, że to ich lud właśnie osiądzie w Kanaanie. A jednak nie było im dane wejść do niego. Dopiero ich dzieci weszły, nie mogli wejść z powodu niewiary. Dlatego dbajmy o wytrwanie w wierze. Jeśli naprawdę jesteś współuczestnikiem Chrystusa, bądź niewzruszony w swojej ufności wobec Niego. Wierność Bogu jest tutaj nie tylko deklaracją, ale zaufaniem, które wyraża się poprzez posłuszeństwo. Widzimy już, co może powstrzymać przed wejściem do Bożego odpocznienia. Natomiast skoro ta obietnica, o której mówimy tutaj, dotyczyła Izraela wchodzącego do Kanaanu, warto się zastanowić, czy i nas w ogóle dzisiaj dotyczy obietnica wejścia do Bożego odpocznienia. I czytając wersety od 1 do 10 z listu Hebrajczyków 4, widzimy, że tak, dalej ta obietnica jest tak samo ważna, jak była w czasach, gdy pisany był List Hebrajczyków, tak i dzisiaj. Wciąż jest odpocznienie dla ludu Bożego. Gdy tedy obietnica wejścia do odpocznienia Jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je usłyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy zgodnie z tym, jak powiedział. Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do odpocznienia mego, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak: i odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich. A na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do Niego wejdą, a ci, którym najpierw zwiastowana była dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli, przeto znowu wyznacza pewien dzień. Dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, tak jak Bóg od swoich. W pierwszych trzech wersetach tego fragmentu widzimy, że ta obietnica dalej jest ważna i dotyczy dzisiaj właśnie tych, którzy nie tylko usłyszeli dobrą nowinę, ale też przyjęli ją z wiarą. Dlatego warto zadać samemu sobie pytanie, czy faktycznie zaufałem Bogu poprzez dobrą nowinę, czy jedynie usłyszałem, czy jedynie jest to jakieś przesłanie, o którym wiem, czy jest to przesłanie, którym żyję. I jeśli tak, jeśli faktycznie zaufało się Bogu przez dobrą nowinę, to warto zrozumieć, skąd wiemy, że ta obietnica jest dalej aktualna. Autor przywodzi tutaj ponownie słowa z Psalmu 95. Pokazuje, że nawet kilkaset lat po tym, jak Żydzi zostali wprowadzeni do ziemi obiecanej, przez Dawida tutaj dalej obwieszcza o tym wytrwaniu w wierze, które ma prowadzić do odpocznienia w Panu. Gdyby ziemia obiecana była ostatecznym odpocznieniem w Panu, bez sensu byłoby, żeby Dawid, będąc już tam, mówił o tym, żeby wytrwać w wierze, czekając na wejście do Bożego odpocznienia, długo po tym, jak już Jozue wprowadził naród żydowski do tego miejsca. Oznacza to, że Bóg ma w zanadrzu jeszcze coś więcej. Ciągle pozostaje odpocznienie dla ludu Bożego. Aby wyjaśnić, jakim rodzajem odpoczynku jest ten odpoczynek w Panu, autor wskazuje tutaj na słowa z Księgi Rodzaju, z 2 rozdziału, wersety 2-3. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Niesamowity fragment, bo czytamy tutaj o tym, że Bóg odpoczął. Jak wiemy, Bóg na pewno nie był zmęczony, nie brakowało mu sił, więc co to znaczy, że Bóg odpoczął? Czytamy o tym, że Bóg odpoczął w spokoju i satysfakcji z dokonanego przez siebie dzieła. Podobnie na obraz tego dnia wyznaczył później Żydom właśnie dzień szabatu jako dzień odpoczynku. Dzień obarczony wieloma zakazami dotyczącymi tego, jakich prac nie można wtedy wykonywać. Nie po to, żeby ich ograniczyć w tym, jak mogą sobie rozplanowywać tydzień, ale żeby pokazać, że odpoczynek to brak obciążenia własnymi dziełami. Jak czytamy w wersecie 10, kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Bowiem wiara w dobrą nowinę to spokój wynikający z tego, że żeby być zbawionym, nie muszę dokonać nic, lecz dołączam do Bożego odpoczynku ze względu na to, co dokonał Chrystus. Boży odpoczynek to nie jest po prostu czas wolny. To wolność od obciążenia własnymi dziełami, nie tylko w wykonywaniu, ale też w myśli. Podobnie jak człowiek, który wraca z pracy i kładąc się spać, spędzając czas z rodziną, myśli dalej, jak poprowadzić następnego dnia rozmowę z klientem. Trudno powiedzieć, żeby odpoczywał w tym momencie od pracy, mimo że już dawno wyszedł z biura. Tak człowiek, który zamartwia się nad tym, jak zapracować sobie na swoje szczęście, na swoje bezpieczeństwo, czy może nawet na swoje zbawienie, nie odpoczywa w Panu, nawet jeżeli deklaruje się kimś, kto poszedł za Chrystusem. Ta obietnica ostatecznego wytchnienia w wieczności to coś, co powinno nas prowadzić właśnie do życia, które jest kroczeniem, trwając w wierze ku ostatecznemu celowi właśnie odpocznienia w Panu, w wieczności z Nim, podobnie tak jak Izrael kroczył do ziemi obiecanej. to spokój w zaufaniu do Boga, już w niepokoju i wyzwań codzienności. Widząc, jak wspaniałą rzeczą jest to, żeby odpocząć w Panu, uwolnić się od obciążenia własnego dzieła, pozostaje tylko zgłębić, jak faktycznie wejść tam. I w wersetach od 11 do 16 w 4 rozdziale autor pokazuje, jak istotną rolę ma w tym Słowo Boże, a także osoba Jezusa Chrystusa. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. I przeciwnie, wszystko jest obrażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Autor zachęca tutaj do aktywnego działania na rzecz tego, żeby wejść do Bożego odpocznienia. I w takim codziennym rozumieniu usilne staranie i odpoczynek to coś, co zdecydowanie gryzie nam się ze sobą. Raczej o odpoczynku myślimy jako czym, gdzie właśnie przestajemy się usilnie starać. Tutaj z kolei usilne staranie i odpoczynek idą ze sobą w parze. Bo nasza kultura pokazuje czasami nam odpoczynek jako gloryfikowanie, jako lenistwo, jako brak chęci do pracy, jako niewywiązywanie się ze swoich obowiązków być może, gloryfikując przy tym branie na siebie jak najwięcej zadań. Jednak odpoczynek w Panu, jak widzimy, nie wynika z lenistwa, tylko z tego, że wiemy, że ma ogromną wartość i jest czymś, o co warto zabiegać. A narzędziem, które ma nam pomóc w tym zabieganiu, jest Słowo Boże, opisane tutaj jako coś, co wyciąga prawdę na wierzch. Bowiem jeżeli faktycznie zależy nam na tym, żeby pokazywać przez posłuszeństwo nasze zaufanie wobec Pana, to jak wartościowym jest narzędzie, które potrafi obnażyć wszelkie kwestie, w których brakuje nam tego posłuszeństwa. Jak czytamy, przechodzi nas na wskroś, rozdziela nawet najbardziej, wydawałoby się, połączone ze sobą rzeczy, takie jak dusza i duch, a także stawy i szpik. I słowo, które mamy tutaj przetłumaczone jako obnażone, w greckim właśnie brzmi trachelizo, pochodzi od trachelus, co oznacza szyja. To jest dla mnie niesamowity obraz, bo etymologicznie oznacza mniej więcej tyle, co odsłonić szyję. Czyli przychodząc do Boga, dając się zmierzyć Słowem Bożym i pozwolić na to, żeby ono nam pokazało prawdę o nas, musimy właśnie przyjść z tym odsłoniętym, czułym punktem. Nie przychodzimy zasłaniając się czy podnosząc gardę, tylko faktycznie musimy zaufać i pokazać ten czuły punkt, dając się prześwietlić i akceptując to, co pokazuje. To tak jak z pójściem do lekarza, gdzie musimy zadać sobie pytanie, czy nam zależy na tym, żeby lekarz nam pokazał, co potrzebujemy zrobić, żeby zadbać o nasze zdrowie, czy przychodzimy, żebyśmy my wmówili mu, że już teraz jesteśmy zdrowi. Czy zależy nam na poznaniu prawdy, czy na poczuciu się dobrze? I to, czy jesteśmy w stanie faktycznie przyjść obdarzeni przed oblicze Boga, żeby On pokazywał nam prawdę o nas, bardzo zależy od tego, jaki mamy obraz tego, kim Bóg jest. Jeżeli jest w naszych oczach kimś odległym, zimnym, to wtedy trudno będzie faktycznie odsłaniać przed nim swoje serce, chcieć, żeby pokazał nam prawdę o nim. Natomiast wiemy, że Bóg taki nie jest. Autor przypomina tutaj, że Chrystus pokazał nam, że jest gotów doświadczyć wszystkiego, co my, z wyjątkiem grzechu. Że doświadczał wszystkich tych trudnych rzeczy, które my przechodzimy i jest w stanie nam współczuć ich. Bo doświadczał fizycznego bólu, smutku po stracie bliskiej osoby, wyśmiania przez ludzi, a nawet wreszcie fizycznej śmierci. Jest arcykapłanem zdolnym współczuć z naszymi słabościami. Dlatego autor listu wzywa nas, żebyśmy przystępowali do Niego z ufną odwagą, żebyśmy stawali z nią przed Bożym tronem, tronem łaski. Ufna odwaga, bo faktycznie zaufanie wymaga odwagi, wymaga pokory i obnażenia własnej słabości. Jednak to właśnie takich Bóg nas wzywa, zmęczonych i utrapionych. Tak Chrystus mówi o swojej misji w Ewangelii Mateusza 11, 27-30. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. I nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Każdy z nas miewa coś, czym jest zmęczony. Coś, co nas przytłacza, odbiera nam spokój. Brzemię, które jest zbyt ciężkie, żeby nieść samemu. I odpowiedzią nie jest znalezienie sposobu, jak ja mogę je udźwignąć, ale przyjście do Chrystusa. Jeśli czujesz, że jest coś takiego w twoim życiu, zachęcam cię do odpoczynku zamiast brzemienia, które gniata cię w ziemię, weź na siebie jarzmo chrystusowe. Zamiast bez wytchnienia walczyć o spokój, przyjdź z ufną odwagą do Tego, który już zrobił wszystko, co potrzebne, żebyś ty mógł mieć odpoczynek w Panu i trwaj w wierze. Miej spokój i wytchnienie w posłusznym zaufaniu, bo odpoczynek w Panu to nie tylko to, że teraz możemy zostać ukojeni, będąc w Bożej obecności, ale też to, że zmierzamy właśnie do odpocznienia w Panu w wieczności, jako końcowego celu naszej drogi. Nie pozwólmy ani sobie, ani nikomu z nas gubić Go. Bądźmy gotowi zarówno stawać się odsłoniętymi przed Bogiem, gotowymi na to, żeby pokazywał nam, jak jeszcze możemy zbliżyć się do Niego, ale bądźmy też gotowi napominać, zachęcać naszych braci i siostry, tak żeby i oni wytrwali w wierze. Powstańmy i pomódlmy się.